Niniejszy artykuł stanowi próbę wyjścia poza ideologiczny impas w sporze o płeć, proponując koncepcję realizmu wolnościowego. Autor argumentuje, że płeć jest binarnym faktem biologicznym zakorzenionym w asymetrii gamet. To właśnie ona generuje realne różnice w predyspozycjach psychologicznych i behawioralnych kobiet oraz mężczyzn. Kluczowym punktem tekstu jest rozróżnienie między różnicami absolutnymi a statystycznymi. Większość cech ludzkich nie tworzy dwóch osobnych światów, lecz nakładające się na siebie rozkłady z przesuniętymi średnimi. Oznacza to, że biologia dostarcza mapy pewnych prawdopodobieństw i skłonności, na przykład w obszarze agresji, ryzyka czy preferencji partnerskich, ale nie stanowi deterministycznego wyroku dla konkretnej jednostki. Tekst dowodzi, że uznanie biologicznego podłoża różnic nie jest tożsame z popieraniem stereotypów czy opresyjnych ról społecznych. Wręcz przeciwnie, pozwala na projektowanie bardziej sprawiedliwych instytucji, między innymi w medycynie czy prawie pracy, które szanują ciało, nie redukując jednocześnie człowieka do jego biologii. Główną tezą jest przekonanie, że prawdziwa równość nie wymaga identyczności, lecz równej godności i prawa do samostanowienia poza populacyjną średnią. Różnica to nie deficyt. Dlaczego spór o płeć jest w istocie sporem o rzeczywistość? W nowoczesnych społeczeństwach płeć stała się polem walki o prawo do opisywania człowieka. Opis różnicy nie jest sądem wartościującym. Steve Stewart Williams proponuje formułę, że różnice nie oznaczają deficytów. Istnieją dwie błędne strategie. Pierwsza zamienia statystykę w przeznaczenie. Skoro kobiety i mężczyźni różnią się średnio, należy te różnice usztywnić i uczynić z nich normą. Jednak statystyka populacyjna nie jest instrukcją obsługi jednostki. Druga strategia to uznanie, że różnice nie istnieją lub są wyłącznie skutkiem socjalizacji. Człowiek pozbawiony biologii staje się niezrozumiały i bezbronny wobec źle zaprojektowanej medycyny czy prawa. Jeśli uznamy ciała za identyczne, przeoczymy różnice w metabolizmie leków czy ryzykach chorobowych. Niezbędna jest trzecia droga. Potrzebny jest realizm wolnościowy. Widzieć ciało, lecz nie redukować do niego osoby. Stewart Williams proponuje indywidualizm ról płciowych, zasadę, by pozwolić ludziom być sobą. To program usuwania barier, gdzie równość nie oznacza parytetów z arkusza kalkulacyjnego, lecz brak przymusu. Biologia ma znaczenie, jest historią gatunku zapisaną w ciałach, ale nie jest kodeksem moralnym. Natura wyjaśnia, etyka ocenia, a prawo organizuje. Zanim jednak przejdziemy do różnic, musimy zdefiniować płeć jako biologiczną architekturę rozmnażania, płeć jako fakt biologiczny i różnica jako problem statystyczny. Zanim przejdziemy do analizy, musimy zdefiniować pojęcia. W biologii fundamentem jest wielkość gamet, komórek rozrodczych. Samice produkują duże gamety, czyli komórki jajowe, a samce małe, plemniki. Cała architektura różnic, hormony, chromosomy czy dymorfizm ciała, wyrasta z tej pierwotnej asymetrii. Płeć biologiczna pozostaje zatem zjawiskiem binarnym. Nie oznacza to jednak binarności cech psychologicznych. Biologia jest twarda w fundamentach, lecz miękka w przejawach populacyjnych. Większość różnic ma charakter statystyczny, a nie absolutny. Różnica statystyczna to przesunięcie średnie, a nie oddzielenie światów murem. Nie oznacza ona, że każdy członek grupy posiada daną cechę, lecz że występuje ona w niej średnio częściej. Stewart Williams wyróżnia tu różnice rozmyte, oparte na przesunięciu średnich przy dużym nakładaniu się rozkładów. Jednak niewielkie przesunięcie średniej może mieć ogromne skutki na krańcach rozkładu. To tak zwany efekt ogona rozkładu, kluczowe narzędzie do rozumienia społeczeństwa. Mężczyźni nie muszą być z natury przemocowi, by stanowić większość sprawców brutalnych przestępstw. Wystarczy zauważyć, że męski rozkład agresji jest przesunięty ku ekstremom. To prowadzi do większej zmienności. Mężczyźni częściej pojawiają się na krańcach rozkładu, zarówno w sferze wybitnych osiągnięć, jak i w tragicznych statystykach. Od bezdomności po samobójstwa. Natura nie jest sprawiedliwa, jest bezwzględna, podobnie działa wielozmiennowość. Suma drobnych odchyleń tworzy wyraźny wzór, który prowadzi do realnych skutków społecznych i innych wyborów życiowych. To rozróżnienie ma ogromne konsekwencje dla sporów o edukację i rynek pracy. Jeśli różnice w zainteresowaniach mają podłoże biologiczne, nie każda nierówność płci w zawodach musi być dowodem dyskryminacji. Może ona wynikać ze splotu preferencji, norm kulturowych lub realnych barier. Prawda jest taka, że różnice istnieją, ale ich znaczenie moralne nie jest dane przez naturę. Prawo powinno chronić przed dyskryminacją, a edukacja otwierać nowe możliwości. Jednostka nie jest zakładnikiem średnim. Statystyka może pomagać w projektowaniu polityki społecznej, jednak nigdy nie może zastąpić wolności. Redukcja człowieka do biologii jest błędem, ale wymazanie biologii z człowieka jest fantazją. Człowiek nie jest czystą kartą. Brzmi to elegancko, lecz kryje w sobie niebezpieczną pokusę pomylenia godności człowieka z jego dowolną programowalnością. Kultura nadaje znaczenia i tworzy ścieżki życia, jednak nie jest dekoracją nałożoną na biologię, lecz środowiskiem, w którym ta biologia się wyraża. Człowiek nie jest pustą kartką, lecz organizmem z historią gatunkową. Biologiczny udział w różnicach międzypłciowych opiera się na 6 filarach dowodowych. Pierwszym z nich jest wczesny rozwój. Różnice pojawiają się zanim dzieci zrozumieją społeczne scenariusze. Biologia działa probabilistycznie i zwiększa szanse, że pewne bodźce będą po prostu ciekawsze. Drugi filar to stabilność w czasie. Gdyby różnice były wyłącznie wynikiem norm społecznych, znikałyby wraz z przemianami obyczajowymi. Niektóre różnice w zainteresowaniach czy wzorcach agresji nie zniknęły. Zmieniają się formy ekspresji, lecz struktura pozostaje. Biologiczne zakorzenienie to sygnał, że kultura pracuje na materiale o konkretnych właściwościach. Człowieka nie da się sformatować jak pustej aplikacji. Próby ukształtowania jednostki wbrew jej predyspozycjom bywają nieskuteczne. Kultura nie jest wszechmocna. Kolejnym filarem są hormony. Kluczowa jest prenatalna ekspozycja na androgeny, w tym testosteron. Chemia rozwoju wpływa na prawdopodobieństwo pewnych trajektorii. Wątek ten jest istotny także w kontekście kobiecej kariery. Cykle biologiczne to część życia połowy ludzkości. Ignorowanie ciała w pracy to promowanie modelu zaprojektowanego według męskiego rytmu. Kobieta w wieku około 40 kilku lub 50 lat często znajduje się u szczytu swoich kompetencji. Jeśli pojawiają się wtedy trudności zdrowotne, organizacja może pomóc utrzymać jej sprawczość albo wypchnąć ją z toru awansu. Ignorowanie biologii byłoby niemądre. Prawdziwa polityka równości nie powinna negować ciała, lecz projektować instytucje, które zapobiegną przekształceniu fizjologii w barierę awansu. Kolejnym filarem jest uniwersalność międzykulturowa. Powtarzalne różnice płciowe sugerują, że nie są one jedynie wynalazkiem obyczajowym. Ostatnim elementem są dowody międzygatunkowe. Podobne wzorce u innych naczelnych utrudniają narrację o człowieku jako czystej kreacji społecznej. Ludzie wyewoluowali w specyficzny sposób. Posiadamy ogromne mózgi, rozbudowaną kulturę i zdolność do współpracy z osobami niespokrewnionymi. Natura daje nam genealogię, nie kodeks cywilny. Dlatego spór natura czy wychowanie jest źle postawiony. Różnice między płciami wynikają z interakcji biologii i środowiska, genów i doświadczeń. Błędem jest zarówno biologiczny determinizm, jak i absolutny konstruktywizm społeczny. Cywilizacja nie polega na zaprzeczaniu naturze, lecz na negocjacjach z nią. Biologia nie jest prawicowa ani lewicowa. Ewolucja nie głosuje. Różnice są realne, ale ich społeczne znaczenie musimy projektować rozumnie i sprawiedliwie. To podejście jest bliższe prawdy, choć prawda potrafi najpierw zirytować, zanim w końcu wyzwoli. U wielu ptaków normą jest opieka obojga rodziców, u ludzi zaś bezradność dziecka wymusiła zaangażowanie ojców. Aby zrozumieć różnice między płciami, musimy zejść do poziomu gamet. Samce produkują tanie i liczne gamety, samice zaś kosztowne i nieliczne. U ssaków potęguje to ciąża i laktacja. Z tej asymetrii wynika zasada doboru płciowego. Płeć inwestująca więcej staje się bardziej wybredna. U większości ssaków samice wybierają, a samce konkurują. Człowiek nie jest jednak po prostu typowym ssakiem. Homo sapiens jest gatunkiem wyjątkowym. Ludzkie dzieci rodzą się skrajnie bezradne. Przyczyną jest wielki mózg, nasza ewolucyjna przewaga, która wymaga wieloletniej opieki. Koszt ten sprzyjał rozwojowi inwestycji ojcowskiej. Gdy mężczyzna angażuje się w opiekę, jego strategia przestaje polegać na liczbie partnerek. Pojawia się wybredność. Stuart Williams nazywa to wzajemnym wyborem partnera. Obie płcie oceniają i rywalizują. Miłość zyskuje tu nową warstwę. Staje się mechanizmem stabilizacji inwestycji w przetrwanie potomstwa. Kto jest partnerem na noc, a kto na lata? Pod względem strategii reprodukcyjnej przypominamy bardziej ptaki niż ssaki. Długie dzieciństwo wymusiło opiekę obojga rodziców, co sprawiło, że u ludzi obie płcie są jednocześnie wybierające i wybierane. Męskie preferencje dotyczące urody wywarły presję na atrakcyjność kobiet. Z kolei kobiece oczekiwania wobec statusu ukształtowały męski wzrost, głos oraz dążenie do pozycji. To wskaźniki wartości adaptacyjnej. Młodość sygnalizowała płodność, a ambicja zdolność do ochrony potomstwa. Ewolucja tłumaczy też nasze napięcia. Mężczyźni silniej reagują na zagrożenie zdradą seksualną. Kobiety zaś bardziej obawiają się utraty zaangażowania i zasobów partnera. Obie płcie pragną miłości, lecz inaczej ważą ryzyka. Zazdrość seksualna to silny mechanizm psychologiczny. Dla kobiet utrata wsparcia partnera i jego zasobów była historycznie kosztowna. Współczesne prawo zmieniło warunki, ale nie unieważniło tej emocjonalnej architektury. Natura dostarcza paliwa, człowiek odpowiada za kierownicę. Wzajemny wybór partnera niweluje różnice między płciami. Mężczyźni muszą być nie tylko rywalami, lecz i opiekunami. Kobiety zaś aktywnie konkurować i zarządzać relacjami. To sprawia, że rzeźbiliśmy się nawzajem, tworząc dwie odmiany jednego człowieczeństwa. To nie jest historia wojny płci, lecz opowieść o koewolucji i wzajemnym modelowaniu. Patriarchat nie wymyślił biologii, ale potrafił przekształcić ją w hierarchię i prawną nierówność. Biologia może być materiałem, z którego kultura buduje zarówno dom, jak i więzienie. Równość nie wymaga wymazania różnic. Oznacza otwarte drzwi, a nie obowiązek wejścia do każdego pokoju w tej samej liczbie. Świadomość biologicznego podłoża pozwala lepiej projektować edukację czy rynek pracy. Ewolucja wyjaśnia, dlaczego status jest erotyczny, a uroda ma wpływ społeczny. Przechodzimy zatem do obszaru seksu i preferencji partnerskich. To tam różnice ujawniają się najostrzej, gdyż w grę wchodzą reprodukcja, status i więź. Nie chodzi o sprowadzenie miłości do biologii, lecz o zrozumienie, dlaczego pod płaszczem kultury wciąż bije zwierzęce serce. Możemy zmieniać prawo i obyczaje, jednak dynamika zazdrości czy atrakcyjności dowodzi, że działają w nas archaiczne mechanizmy. Wolność nie działa w próżni. Antykoncepcja zmieniła skutki seksu, ale nie psychologię pożądania. Ewolucja przypomina. Zmieniliśmy interfejs, a nie system operacyjny. Wszystko zaczyna się od asymetrii inwestycji rodzicielskiej. W eksperymencie Clarka i Hatfielda mężczyźni znacznie częściej zgadzali się na propozycję seksu z obcą osobą niż kobiety. Potwierdza to, że w relacjach krótkoterminowych kobiety są statystycznie bardziej selektywne. Nie wynika to z braku pożądania, lecz z innych progów uruchomienia popędu oraz kosztów reprodukcyjnych. Męskie pożądanie jest mniej zależne od kontekstu i bardziej reaktywne na bodźce wizualne. Selektywność kobiet to strategia adaptacyjna. Mężczyźni częściej inicjują kontakt, kobiety natomiast oceniają bezpieczeństwo partnera. Współczesne aplikacje randkowe zamieniają człowieka w produkt, tworząc giełdę uwagi. Jednak w relacjach długoterminowych obraz się zmienia. Stawką jest wieloletnia inwestycja, więc selektywność obu płci rośnie. Mężczyzna nie szuka już tylko ciała, wybiera charakter i lojalność. Kobieta patrzy szerzej niż na zasoby, szukając inteligencji i odpowiedzialności. To rozróżnienie między krótkim seksem a długą inwestycją jest kluczowe. Różnice w preferencjach wynikają z ewolucji, a nie z powierzchowności czy materializmu. Dzisiejszy świat nie jest paleolitycznym obozowiskiem. Zmieniliśmy instytucje, ale psychika posiada stare moduły. Współczesna kobieta może deklarować niezależność, a jednocześnie preferować partnera ambitnego i zaradnego. Mężczyzna może głosić egalitaryzm, lecz silnie reagować na młodość i urodę. Należy jednak uważać, by opis preferencji nie stał się normą społeczną. Różnice nie oznaczają deficytów. Cywilizacja polega na uznaniu godności osoby niezależnie od kryteriów starego rynku doboru płciowego. Kobieta boi się niewidzialności erotycznej, mężczyzna porażki statusowej. Oba lęki mogą być niszczące. Stuart Williams opisuje męski błąd nadinterpretacji seksualnej. Nie usprawiedliwia to jednak współczesnej natarczywości. Jeśli mężczyźni muszą cywilizować popęd, kobiety muszą cywilizować strategię selekcji i statusowej oceny. Równość odpowiedzialności jest znacznie bardziej dorosła. Mężczyźni i kobiety nie są wrogimi obozami. Są uczestnikami tej samej gry, choć często z odmiennymi kosztami i strategiami. Mężczyźni potrzebują kobiecej zgody i wyboru. Kobiety zaś męskiej inwestycji oraz stabilności. Obie płcie pragną miłości, lecz obie boją się odrzucenia lub zdrady. Miłość to system przywiązania, lęku i kontroli. Męska zazdrość wynika z ewolucyjnej pewności ojcostwa, kobieca zaś z obawy przed utratą inwestycji partnera. Biologia mówi nam niewygodne rzeczy, byśmy przestali udawać, że jaskinia wciąż istnieje w naszym układzie nerwowym. W świecie wiążącym wartość kobiety z płodnością menopauza bywa odczytywana jako utrata pozycji na rynku pożądania. Kobieta po okresie reprodukcyjnym nie jest osobą po terminie, lecz kimś o najwyższym kapitale doświadczenia i mądrości praktycznej. Różnice płciowe są realne, ale nie stanowią wyroków. Antropologia musi utrzymać napięcie między dwiema prawdami. Jesteśmy dziedzicami ewolucji i twórcami kultury. Skoro dobór płciowy ukształtował pożądanie, to ukształtował także agresję, ryzyko i dominację. Natura nie daje nam cnót w czystej postaci, daje potencjały. Dopiero kultura rozstrzyga, czy powstanie z nich bohater, czy tyran. Pod powierzchnią empatii pracują siły mniej eleganckie, głód statusu i lęk przed upokorzeniem. Ewolucja nie projektowała świętych, lecz organizmy zdolne przetrwać. Mężczyźni statystycznie częściej wykazują agresję fizyczną. Kobiety zaś relacyjną i reputacyjną. Obie formy potrafią niszczyć życie. Ewolucyjna odpowiedź prowadzi nas do różnic w sukcesie reprodukcyjnym. Gdy kilku zwycięzców zdobywa wszystko, a reszta nic, rywalizacja staje się brutalna. Ludzie są pod tym względem łagodniejsi, jednak męska psychika nadal nosi ślady tej historii. Widać to w syndromie młodego mężczyzny. Wskaźniki przemocy i ryzykownych zachowań rosną gwałtownie po okresie dojrzewania. Kultura nie tworzy tej energii z niczego, ona ją jedynie kanalizuje lub deformuje. Kluczowy jest tutaj męski ogon rozkładu. Na skrajnym końcu rozkładu agresji fizycznej mężczyźni są nadreprezentowani w sposób uderzający. Większość mężczyzn nie jest niebezpieczna, ale sprawcy skrajnej przemocy są w ogromnej mierze mężczyznami. Jeśli nie wolno nazwać struktury ryzyka, nie można jej cywilizować. Agresja fizyczna nierozerwalnie łączy się z ryzykiem. Mężczyźni częściej podejmują brawurowe działania, od niebezpiecznych sportów po ryzykowne decyzje finansowe. To samo przesunięcie ma dwa oblicza, heroiczne i idiotyczne. Biologia nie odróżnia bohatera od głupca. Obaj cechują się wysoką tolerancją ryzyka. Różnice czynią cel, kontekst i rozum. Skłonność ta bywa adaptacyjna, gdy prowadzi do odwagi, lecz staje się autodestrukcyjna, gdy brakuje mądrości. Heroizm i głupota są często kuzynami. Haj, różnią się tym, czy ryzyko wprzęgnięto w sens. Męska agresja jest ściśle powiązana ze statusem. Upokorzenie lub marginalizacja uderzają w męską psychikę szczególnie silnie, ponieważ tożsamość mężczyzny często opiera się na sprawczości i pozycji. Społeczeństwa produkujące masy młodych mężczyzn bez perspektyw tworzą ryzyko przemocy. Potrzebujemy modelu, który nie neguje rywalizacji, lecz włącza ją w ramy odpowiedzialności. Warto jednak dostrzec także kobiecą agresję pośrednią. Obie płcie dysponują własnym zestawem mrocznych narzędzi, różnią się one jedynie stylem i widocznością. W kontekście kariery kobiet przeszkodą bywa nie tylko męska blokada, lecz także kobieca rywalizacja pośrednia. Dzieje się tak zwłaszcza tam, gdzie zasoby są ograniczone. Solidarność kobiet to jednak projekt etyczny i polityczny, a nie biologiczny automat. Wymaga ona przejrzystych norm oraz kultury, w której sukces jednej kobiety nie jest zagrożeniem dla drugiej. Obie płcie żyją pod presją sprzecznych ideałów. Mężczyźni mają być odważni, lecz nie brutalni. Kobiety ambitne, lecz nie zimne. Różnica polega na tym, że męska porażka częściej eksploduje na zewnątrz, podczas gdy kobieca imploduje do środka. Psychologia ewolucyjna odbiera nam luksus moralnego samozadowolenia. Przypomina mężczyznom o ciemnym rewersie ich energii, a kobietom uświadamia, że agresja może nie mieć pięści, lecz wciąż mieć zęby. Różnice nie oznaczają jednak deficytów. Celem cywilizacji nie jest wymazanie różnic, lecz takie ich rozumienie, aby skłonność nie stawała się przeznaczeniem. Cywilizacja nie polega na zaprzeczaniu naturze, lecz na umiejętności negocjowania z nią. Chodzi o to, by biologia pozostała jedynie mapą terenu, a nie murem więziennym. Prawdziwym sukcesem emancypacji nie będzie moment, w którym statystyki staną się idealnie symetryczne. Sukcesem będzie chwila, gdy nikt nie zostanie wepchnięty na żadną z dróg, tylko dlatego, że tak sugeruje średnia arytmetyczna. Czy jesteśmy zatem gotowi zaakceptować świat, w którym wolność wyboru oznacza również prawo do bycia różnym?